Analizujemy koncepcję przyzwoitego pokoju w ujęciu Elbridge'a A. Kolbiego. Główna teza jest jasna. Stabilność międzynarodowa nie wynika z dyplomatycznej retoryki czy dobrych intencji, lecz jest materialnym wynikiem strategii odmowy. W anarchicznym systemie globalnym prawo bez siły egzekucyjnej staje się jedynie listem kondolencyjnym. Dlatego jedynym sposobem na powstrzymanie aspirującego hegemona, ze szczególnym uwzględnieniem Chin w regionie Indo-Pacyfiku, jest sprawienie, by koszt próby zmiany status quo był dla agresora zbyt wysoki i nieracjonalny. Kluczowym elementem tej architektury jest budowa wiarygodnej koalicji antyhegemonicznej oraz przyjęcie strategii zróżnicowanej wiarygodności. W tym modelu mocarstwo stabilizujące, czyli Stany Zjednoczone, priorytetyzuje kluczowe teatry działań zamiast rozpraszać swoje zasoby. Pokój kompatybilny z wolnością wymaga precyzyjnej zdolności do uniemożliwienia sukcesu przeciwnika już w pierwszej fazie konfliktu. To przekształca bezpieczeństwo z abstrakcyjnej wartości w twardą architekturę kosztów. Wyobraźmy sobie miasto położone między morzem a górami. Mieszkańcy wierzą, że ich dobrobyt wynika z prawa oraz wolności handlu. W ratuszu przechowują księgę zasad, w której zapisano, że granic nie wolno przesuwać siłą. Za górami rośnie jednak imperium. W podziemiach szkoli wojsko i czeka na moment, by pokazać wszystkim, że księga zasad bez straży pozostaje tylko papierem. Stary strateg odpowiada brutalnie. Cynizmem jest udawać, że wilk przeczytał regulamin pastwiska. Jeśli chcemy pokoju, musimy sprawić, by agresor uwierzył, że pierwszy krok podboju będzie zbyt drogi. Ta przypowieść wprowadza do koncepcji Elbridge'a A. Kolbiego. Przyzwoity pokój to stan równowagi, w którym agresor uznaje, że droga do hegemonii została zamknięta materialnie. System międzynarodowy pozostaje anarchiczny. Prawo i normy są wtórne wobec rozkładu siły. Hard power dominuje nad soft power, jeśli nie zostanie powstrzymana przez adekwatny potencjał militarny. Tam, gdzie dawniej maszerowała armia, dziś najpierw idzie kabel, kredyt i narracja. Jednak na końcu wciąż stoi pytanie, kto może narzucić swoją wolę, gdy zawiodą słowa. Przyzwoity pokój to taki, który jest kompatybilny z wolnością i bezpieczeństwem wspólnoty. Cisza po podporządkowaniu sąsiada nie jest pokojem, lecz konserwacją przemocy. W epoce mocarstw nuklearnych całkowite zwycięstwo staje się celem nieracjonalnym. Wojna ograniczona to brutalna negocjacja w ramach celów i środków, których przekroczenie groziłoby katastrofą. Zwycięża ten, kto sprawi, że przeciwnik musiałby wykonać krok zbyt ryzykowny. Logika ta jest kluczowa dla Indo-Pacyfiku. Kto zdominuje ten region, uzyska dźwignię wpływu na światowe łańcuchy dostaw i technologie. Stawką jest kontrola nad mechanizmami współczesnego świata. Stawką jest to, czy w Azji powstanie hegemon zdolen do przemodelowania układu światowego. Chiny nie muszą okupować sąsiadów. Wystarczy przekonać ich, że opór jest daremny. Najgroźniejszym narzędziem jest strategia faktów dokonanych. Polega ona na szybkim uderzeniu w najsłabsze ogniwo, zanim sojusz zdoła zareagować. Agresor zajmuje teren i przerzuca ciężar decyzji na obrońców. To oni stają się stroną eskalującą, próbując przywrócić porządek. Dlatego kluczowa jest strategia odmowy. Nie chodzi o odwet, lecz o zablokowanie inwazji już na starcie. To przekaz jasny. Nie przejdziesz tędy do hegemonii. Aktualny konflikt Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem stanowi dramatyczny przykład logiki wojny ograniczonej. Starcia uderzyły w globalne szlaki handlowe, ceny energii oraz stabilność cieśniny Ormuz. Teheran proponował zakończenie walk, domagając się między innymi zniesienia blokady morskiej i gwarancji bezpieczeństwa. Strony testują granice eskalacji. Iran naciska poprzez sieci sojusznicze i aktorów zastępczych. Natomiast Stany Zjednoczone i Izrael dążą do osłabienia programu nuklearnego przeciwnika. W świecie globalnych łańcuchów dostaw konflikt regionalny przestaje być lokalny. Decyzje wojskowe przenoszą się bezpośrednio do bilansów spółek, generując wielomiliardowe straty w sektorze transportowym i energetycznym. W ujęciu Kolbiego Stany Zjednoczone powinny pełnić rolę zewnętrznego filaru równowagi, zwłaszcza tam, gdzie lokalne państwa nie są w stanie samodzielnie powstrzymać aspirującego hegemona. Strategia to sztuka wyboru i umiejętność stwierdzenia, co jest kardynalne. Wycofanie się z Afganistanu nie musi oznaczać dla Japonii tego samego, co upadek Tajwanu. Redukcja obecności na Bliskim Wschodzie może wręcz wzmacniać wiarygodność w Azji, jeśli pokazuje, że Stany Zjednoczone oszczędzają zasoby na najważniejszy teatr. Natomiast porażka w obronie Tajwanu byłaby sygnałem o zupełnie innej wadze. Właśnie dlatego presja Pentagonu na Japonię i Australię, by jaśniej określiły swoje zadania w razie wojny, jest strategicznie spójna z logiką Elbridge'a Colby'ego. Koalicja, która nie wie, kto ma zrobić co w pierwszym tygodniu wojny, nie jest koalicją, lecz klubem dyskusyjnym z flagami. Strategia odmowy może jednak zwiększać napięcie, jeśli Pekin odczyta ją jako przygotowanie do trwałego odcięcia Chin od ich celów narodowych. Historia uczy, że aspirujący hegemon wystarczy, że uzna, iż koszt przesuwania granic jest niższy niż koszt powstrzymania się. Pokój polega na tym, że agresor słyszy odmowę, zanim ruszy. Realizm Colby'ego nie pyta, co byłoby piękne, lecz co będzie możliwe, gdy przeciwnik użyje przemocy szybciej, niż my użyjemy uchwały. Wojna ograniczona jest tu podstawową formą konfliktu między mocarstwami nuklearnymi. Strony mogą zadawać sobie realne ciosy, a zarazem stale pilnować, by nie przekroczyć progu katastrofy cywilizacyjnej. U Colby'ego wojna ograniczona ma trzy warunki racjonalności. Po pierwsze, musi mieć ograniczony cel polityczny. Po drugie, musi mieć ograniczone środki. Po trzecie, musi pozostawiać przeciwnikowi drogę wyjścia. Tak rozumiana wojna ograniczona nie jest dowodem słabości, lecz dowodem dyscypliny. Colby jest bliski Clausewitzowi, ponieważ podporządkowuje wojnę polityce. Wojna musi służyć konkretnemu celowi. W wojnie ograniczonej nie chodzi o całkowite rozbrojenie wroga, lecz o osiągnięcie celu politycznego i skłonienie przeciwnika do deeskalacji. Sedno myślenia Colby'ego jest proste: nie trzeba niszczyć hegemona, wystarczy odebrać mu wiarygodną ścieżkę sukcesu. Kluczowy jest tu ciężar eskalacji, czyli przerzucenie na agresora odpowiedzialności za rozszerzenie konfliktu. Strategia odmowy mówi jasno: nie pozwolę ci uzyskać rezultatu, dla którego zaczynasz przemoc. To podejście twardsze niż strategia kary. Współczesny konflikt Izraela, Stanów Zjednoczonych i Iranu obrazuje logikę eskalacji. Według agencji Reuters wojna rozpoczęła się 28 lutego 2026 roku od masowych uderzeń przeciwko Iranowi, co zdestabilizowało bezpieczeństwo w Zatoce. Konflikt ten stał się laboratorium pojęć ograniczonego celu oraz walki o cieśninę Ormus. Iran uczynił z tej cieśniny instrument strategii. Kto ją kontroluje, może podnieść temperaturę rozmów bez konieczności zdobywania stolicy przeciwnika. Straty globalnych firm oszacowano na co najmniej 25 miliardów dolarów tygodniowo. Konflikt obnaża ograniczenia strategii kary. Przeciwnik pozostaje zdolny do odwetu. To klasyczna wojna ograniczona, gdzie wróg jest upokorzony, lecz nie pozbawiony narzędzi walki. W maju 2026 roku Pakistan przekazał Stanom Zjednoczonym propozycję zakończenia wojny. Dla Colby'ego to nie anomalia, lecz naturalny etap brutalnych negocjacji. Przemoc staje się językiem wyznaczania granic przyszłego porządku. Przypadek irański uczy nas trzech rzeczy. Po pierwsze, teatr drugorzędny może pożerać zasoby teatru pierwszorzędnego. Strategia to ekonomia przetrwania. Po drugie, przeciwnik regionalny może wpływać na globalny układ sił, jeśli posiada geograficzną dźwignię. Po trzecie, nie ma rozdziału między bezpieczeństwem militarnym a dobrobytem. Kluczowa staje się bunting strategy, strategia wiążąca. Jej istotą jest takie ustawienie koalicji, aby agresor nie mógł izolować kolejnych ofiar. Bez niej koalicja antyhegemoniczna ginie w serii rozsądnie uzasadnianych kapitulacji. Każda z tych decyzji osobno wygląda jak pragmatyzm. Wszystkie razem tworzą mapę poddaństwa. Strategia wiążąca ma temu zapobiec za pomocą realnego powiązania planów operacyjnych i systemów dowodzenia. Agresor musi wiedzieć, że atak na jedno ogniwo uruchomi procedurę, że to już nas dotyczy. W modelu Colby'ego strategia ta demaskuje agresora. Atak na Tajwan nie może wyglądać jak lokalny problem cieśniny, lecz jako kampania o dominację nad Azją. Dopiero wtedy państwa wahające się uznają, że lepiej ryzykować teraz razem niż później samotnie. Mądra strategia wiążąca musi wiązać tam, gdzie stawka jest systemowa, i zostawiać przestrzeń dyplomacji tam, gdzie przeciwnik szuka wyjścia. Stany Zjednoczone nie muszą walczyć o wszystko, aby dowieść, że będą walczyć o coś naprawdę ważnego. Mówi to sojusznikom, że tam, gdzie stawka dotyczy równowagi sił w teatrze kardynalnym, jesteśmy poważni, a tam, gdzie interes jest wtórny, oczekujemy samodzielności lokalnych aktorów. Europejskie bezpieczeństwo musi zostać w większej mierze europeizowane. Europa może pozostać partnerem Stanów Zjednoczonych tylko wtedy, gdy przestanie być głównie konsumentem bezpieczeństwa. W przeciwnym razie stanie się argumentem za tym, że sojusznicy są kosztem, a nie mnożnikiem siły. Wojna Rosji przeciw Ukrainie potwierdza tę lekcję. Trzeba być przygotowanym tak, by agresor nie uznał, że może wygrać, zanim świat się obudzi. Przyzwoity pokój jest dzieckiem odstraszania, odmowy i politycznej powściągliwości. Kto analizuje strategię wyłącznie przez pryzmat jednego pola, widzi mapę bez legendy. Kolbego można krytykować za twardość i ryzyko militaryzacji polityki wobec Chin. Ale krytyka musi odpowiedzieć na pytanie, jaka jest alternatywa, jeśli Chiny uznają brak twardej odmowy za przyzwolenie na podporządkowanie regionu. Jeśli dialog zastępuje zdolność odmowy, imperium nie musi nienawidzić miasta. Wystarczy, że umie liczyć. Przyzwoity pokój polega na takim urządzeniu siły i prawa, aby przemoc nie opłacała się temu, kto chciałby uczynić z niej metodę awansu. Pokój jest przyzwoity wtedy, gdy agresor przed pierwszym ruchem widzi zamkniętą drogę. Indo-Pacyfik jest dziś główną salą eksperymentalną. To tutaj krzyżują się najważniejsze wektory XXI wieku i pytanie, czy porządek światowy pozostanie pluralistyczny, czy stanie się hierarchią z azjatyckim hegemonem w centrum. Kolbeowski realizm odrzuca geopolityczną nostalgię. Stany Zjednoczone nie mogą już myśleć tak jak w czasie jednobiegunowego momentu po upadku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Era, w której Waszyngton mógł jednocześnie projektować demokrację i stabilizować Bliski Wschód, dobiegła końca. Amerykańska strategia obronna z 2026 roku potwierdza to przesunięcie. Dokument wskazuje na obronę terytorium Stanów Zjednoczonych i odstraszanie Chin jako podstawowe linie wysiłku. Tajwan jest testem wiarygodności i centrum produkcji półprzewodników. Obrona Tajwanu jest zwornikiem strategii odmowy. Strategia ta nie polega na szukaniu wielkiej bitwy, lecz na zepsuciu przeciwnikowi scenariusza zwycięstwa. Napięcia wokół Tajwanu to nie abstrakcja, lecz realne zagrożenie. W maju 2026 roku Chiny ponownie sprzeciwiły się dostawom broni z Ameryki, podkreślając gotowość do użycia siły. Dla Kolbego kluczowe jest, czy Pekin uzna atak za opłacalny fakt dokonany. Dlatego spór o budżet obronny wyspy to nie lokalna kłótnia, lecz kwestia strategiczna. Wojskowo problem Tajwanu jest trudny, gdyż Chiny dysponują lokalną przewagą geograficzną. Stany Zjednoczone musiałyby działać przez Pacyfik, ryzykując uderzenia w infrastrukturę sojuszniczą. Strategia odmowy musi być strukturą przygotowaną przed kryzysem. Państwa regionu samotnie nie są w stanie zrównoważyć potęgi Chin. Stany Zjednoczone są potrzebne jako kotwica, by utwierdzić mniejsze państwa w przekonaniu, że opór nie jest samobójstwem. Amerykańska siła musi jednak uważać, by nie stać się dostawcą strategicznego lenistwa. Współczesna koalicja musi być siecią realnej współodpowiedzialności. Oznacza to również, że Europa musi usłyszeć komunikat nieprzyjemny. Stany Zjednoczone nie mogą wiecznie traktować europejskiego bezpieczeństwa jako równorzędnego priorytetu wobec Indo-Pacyfiku. Jeżeli Chiny są jedynym rywalem zdolnym do przebudowy systemu światowego, Europa powinna wziąć na siebie większy ciężar odstraszania Rosji. Jeśli Europa chce być aktorem, musi budować przemysł obronny i zapasy. Ekonomicznie Indo-Pacyfik jest centrum wzrostu, ale i podatności. Półprzewodniki czy metale ziem rzadkich tworzą gęstą sieć współzależności. Jeżeli jedna strona uzna, że krótkoterminowy wstrząs jest ceną za dominację, współzależność przestaje być hamulcem, a staje się zakładnikiem. Handel nie zawsze łagodzi przemoc. Czasem daje jej listę adresów. Tajwan jest punktem krytycznym w wymiarze militarnym i gospodarczym. Dominacja wyspy w produkcji półprzewodników sprawia, że ewentualny kryzys uderzyłby w samo serce gospodarki cyfrowej, od sztucznej inteligencji, przez sektor obronny, aż po systemy finansowe. Jednak Tajwan to nie tylko fabryka chipów, to przede wszystkim polityczny test tego, nakieste, czy agresor może zmienić układ sił za pomocą koncentracji przemocy. Stawka jest tu znacznie wyższa niż wartość najdroższego wafla krzemowego. W wymiarze prawnym status wyspy pozostaje złożony. Stany Zjednoczone nie uznają formalnie Tajwanu za państwo, są jednak zobowiązane do wspierania jego zdolności obronnych. Ta strategiczna niejednoznaczność bywa narzędziem stabilizacji, ale może być i źródłem niebezpieczeństwa, gdy przeciwnik błędnie odczyta zakres determinacji Waszyngtonu. Odstraszanie nie mieszka w komunikacie, mieszka w cudzym rachunku ryzyka. Nie wystarczy stwierdzenie, być może pomożemy. Należy tak rozmieścić zdolności i przygotować Tajwan, by koszty dla Pekinu były zbyt wysokie. Krytycy mówią o spirali bezpieczeństwa, że wzmacnianie wyspy prowokuje Chiny. Jednak osłabianie Tajwanu, by zmniejszyć irytację Pekinu, byłoby jak logika lekarza, który leczy gorączkę, rozbijając termometr. Dojrzały realizm to umiejętność mówienia cicho, przy jednoczesnym posiadaniu dużej ilości amunicji. To nie wolno mylić uprzejmości z bezbronnością. W przypowieści miasto zrozumiało, że nie wystarczy mieć murów i prawa. Trzeba sprawić, by złamanie zasad było droższe niż ich przestrzeganie. Należy uczynić podbój nieracjonalny. Dlatego Indo-Pacyfik jest dziś kardynalnym teatrem przyzwoitego pokoju. Jeśli Zachód chce uniknąć wojny z Chinami, musi zorganizować rzeczywistość tak, aby Pekin nie pomylił dialogu ze słabością. Pokój jest architekturą kosztów i układem bodźców. Nie trzeba pokonywać smoka w jego jaskini, jeśli potrafi się sprawić, że nie opłaca mu się z niej wyjść. Siła Stanów Zjednoczonych musi zostać osadzona w koalicji antyhegemonicznej. Musi to być system, który czyni agresję kosztowną. Łączy ją wspólny interes negatywny, czyli chęć uniknięcia podporządkowania potędze narzucającej reguły. Taki sojusz jest skuteczniejszy, ponieważ nie wymaga zgody metafizycznej. Celem tej sieci współpracy jest zablokowanie drogi do regionalnej supremacji. Koalicja ma powstrzymać Chiny przed dominacją w Azji, a nie prowadzić wojnę o ich duszę. Wojna z Chinami nie jest pożądana, lecz stanie się mniej prawdopodobna, gdy Pekin uzna, że nie osiągnie dzięki niej hegemonii. Ameryka musi bronić elementów decydujących o równowadze systemu. Sojusznicy muszą zostać związani realnym kosztem i wysiłkiem. To logika świata pozbawionego globalnego policjanta. Kluczem jest Bunting Strategy, technika budowania automatyzmu politycznego. Celem jest takie powiązanie interesów i przemysłu, aby atak na Tajwan czy Filipiny nie był uznany za cudzy kryzys. Przemoc napastnika ma przyspieszyć krystalizację oporu. Amerykańska strategia obronna z 2026 roku definiuje odstraszanie Chin jako działanie przez siłę, nie konfrontację. Dokument wprost wskazuje na konieczność większego współdzielenia ciężarów przez sojuszników. Dla Europy oznacza to koniec komfortowego snu pod amerykańską kołdrą. Nie porzucenie NATO, lecz przesunięcie priorytetów. Rosja pozostaje realnym zagrożeniem. Jednak w kalkulacji Waszyngtonu nie posiada ona potencjału Chin. Europa musi zatem potraktować własną obronę jako zadanie podstawowe. Pokój jest bowiem dobrem publicznym o wysokim koszcie utrzymania. Jeśli każdy będzie liczył na kogoś innego, hegemon po prostu weźmie to, co chce. Reuters oszacował, że trwający konflikt obciążył globalne firmy kosztami co najmniej 25 miliardów dolarów tygodniowo. To lekcja o tym, że bezpieczeństwo szlaków i energii jest infrastrukturą kapitalizmu. Iran pokazał, jak mocarstwo regionalne może uderzyć w gospodarkę. Chiny dysponują jednak instrumentarium potężniejszym. Konflikt w cieśninie tajwańskiej mógłby stać się gospodarczym trzęsieniem ziemi o skutkach systemowych. Rynek nie jest przeciwieństwem geopolityki, jest jej nerwowym układem. Hegemonia działa przez normalizację, która prowadzi do kultury podporządkowania. Prawo międzynarodowe staje się skuteczne dopiero wtedy, gdy istnieje polityczna i wojskowa zdolność jego podparcia. Norma bez egzekucji jest zależna od siły. Krytycy ostrzegają, że strategia odmowy wobec Chin może pogłębiać dylemat bezpieczeństwa. To poważne ryzyka. Jednak oponenci muszą odpowiedzieć na pytanie symetryczne. Co się stanie, jeśli Stany Zjednoczone nie zbudują zdolności odmowy? Czy brak przygotowania zmniejsza ryzyko wojny, czy tylko zwiększa atrakcyjność pierwszego ruchu agresora? Kolbego należy bronić nie jako proroka wojny, lecz autora doktryny bolesnej odpowiedzialności. Pokój nie utrzyma się sam, jeśli hegemon uzna, że może zmieniać status quo niskim kosztem. Kluczowa jest zdolność do odmowy sukcesu i regionalna wiarygodność. Koalicja antyhegemoniczna to sztuka liczenia przed katastrofą. Razem kosztujemy agresora więcej niż osobno. W polityce wzniosłość bez kosztu jest poezją. Pokój wymaga zbieżnego interesu i odpowiedzialności partnerów. To nie chór aniołów, lecz polisa, która działa tylko wtedy, gdy składka została zapłacona przed pożarem. W ostatecznym rozrachunku pokój nie jest stanem sentymentalnym, ani brakiem konfliktów. To precyzyjna architektura kosztów, która czyni podbój nieracjonalny. Prawdziwa tragedia współczesnej polityki polega na tym, że wciąż mylimy uprzejmość z bezbronnością, a dialog z gotowością do obrony. Czy zatem będziemy budować mury i sojusze w czasie pokoju? Czy pozwolimy, by wiara w księgę zasad stała się jedynie instrukcją obsługi dla tych, którzy potrafią liczyć lepiej od nas?